Tadeusz i Władysław Wójcik. Rocznik mińsko-mazowiecki. Tom drugi. Tajne nauczanie w Mińsku Mazowieckim i powiecie w latach 1939-1944. 1 września 1939 roku Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę bez wypowiedzenia wojny. Dzień ten był jednocześnie wybuchem II wojny światowej, dniem przegranej wojny Polski z Niemcami, która przyniosła narodowi polskiemu wysokie straty i ogromne zniszczenia. Zaczął się okres okupacji hitlerowskiej, okres terroru, planowanego wyniszczenia narodu, a przede wszystkim polskiej inteligencji, polskiej nauki i kultury. W okresie okupacji hitlerowskiej sytuacja oświaty na ziemiach polskich przedstawiała się tragicznie. Okupant znaczną część terytorium państwa polskiego włączył do obszaru Rzeszy Niemieckiej, a z pozostałej części utworzył generalne gubernatorstwo ze stolicą w Krakowie. Na terenach włączonych do Rzeszy nie było żadnych polskich szkół, zaś w generalnym gubernatorstwie wolno było uczyć dzieci i młodzież tylko w szkołach powszechnych i zawodowych. Pozostałe typy szkół były zakazane. Rozporządzenie o szkolnictwie w generalnym gubernatorstwie z 31 października 1939 roku wprowadziło segregację narodowościową, na mocy której dzieci narodowości niemieckiej uczęszczać mogły tylko do szkół niemieckich. Dzieci polskie tylko do szkół polskich. Kierowanie i zarządzanie szkolnictwem powierzono administracji niemieckiej, a mianowicie Wydziałowi Nauki, Wychowania i Wykształcenia Ludowego przy Urzędzie Generalnego Gubernatora. Zarządzenia wydawane przez administrację niemiecką zmierzały do niszczenia oświaty i kultury polskiej przez wstrzymanie kształcenia inteligencji w szkołach średnich i wyższych. W szkołach powszechnych nie było nauki historii i geografii Polski, a w szkołach zawodowych nauki języka polskiego. Społeczeństwo polskie odpowiedziało na to zarządzenie okupanta tajnym nauczaniem. Już w październiku 1939 roku powstała tajna organizacja nauczycielska, TON, której zadaniem było organizacyjne ujęcie działalności tajnej szkoły. W Warszawie powołany został zespół kierowniczej Tajnej Agencji Nauczycielskiej, w skład której weszli Zygmunt Nowicki jako prezes oraz Czesław Wycech, Teofil Wojeński, Kazimierz Maj i Wacław Tłodziecki jako członkowie prezydium. Była to centralna piątka kierująca działalnością Związku Nauczycielstwa Polskiego, a działająca pod pseudonimem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Latem 1940 roku utworzono Departament Oświaty i Kultury Delegatury Rządu na kraj, podlegając bezpośrednio Ministerstwu Oświaty Rządu Polskiego na emigracji w Londynie. Był on powołany do kierowania oświatą i szkolnictwem na ziemiach polskich. Na czele tego organu stanął Czesław Wycech, który był odpowiedzialny za organizację okręgowych władz TON. W związku z tym wyjeżdżał do siedzib byłych okręgów ZNP, odwiedzał działaczy związkowych okresu międzywojennego i tworzył władze okręgowe, które następnie powoływały do życia władze powiatowe i miejskie oraz komórki gminne. Powołano również łączników i kierowników ośrodków tajnej oświaty w terenie. Łącznicy ci angażowali nauczycieli do prowadzenia tajnego nauczania w swoich środowiskach. Zakres prac podziemnej organizacji oświatowej był bardzo rozległy. Obejmował kierowanie oświatą podziemną i przygotowanie do odbudowy i rozwoju oświaty w okresie powojennym, a przede wszystkim podtrzymywał ducha w narodzie polskim. Była to działalność nie mniej ważna i niebezpieczna od działalności podziemnych oddziałów zbrojnych. Tajna szkoła wypełniała lukę, jaka mogła powstać w świadomości narodowej dorastającej młodzieży oraz kształtowała uczucia patriotyczne wśród szerokich rzeszy społeczeństwa polskiego. Profesor dr Henryk Samsonowicz, dyrektor Instytutu Historii, powiedział, że społeczeństwo, które nie zna własnej przeszłości, jest społeczeństwem chorym. Dobrze więc się stało, że społeczeństwo Mińska Mazowieckiego interesuje się historią tajnego nauczania w okresie II wojny światowej, bo historia ta nie jest bagatelką, nad którą można przejść do porządku dziennego. Dużą rolę w organizacji szkolnictwa powszechnego i średniego w okresie okupacji odegrał powiat Mińsk-Mazowiecki. W okresie przedwojennym na terenie powiatu istniały 93 szkoły powszechne. Szkół wyżej zorganizowanych było 39, szkoły średnie były 3. Jedną z nich było gimnazjum i liceum ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim, drugą liceum w Siennicy, a trzecią szkoła przysposobienia kupieckiego w Mińsku Mazowieckim. Bazą do uruchomienia średniej szkoły tajnej było gimnazjum i liceum Towarzystwa Szkół Średnich w Mińsku Mazowieckim. Według relacji Stanisławy Chruścielewskiej-Szajkowskiej w 1939 roku szkoła ta zajmowała połowę dzisiejszego placu liceum ogólnokształcącego. Były na nim 3 drewniane budynki. Jeden z nich z pięterkiem znajdował się przy dzisiejszej ulicy Pięknej, drugi z facjatką stał frontem do ulicy Polowej, obecnie Kolejowa. Trzeci, najmniejszy, w rogu ulicy Polowej i Licealnej. W domu tym mieszkał woźny szkoły pan Władysław Kuć, zasłużony dla mińskiego szkolnictwa. Domy te wraz z placem ofiarował szkole miejskiej założonej w 1916 roku przez polską macierz szkolną Filip Rotkiewicz, powstaniec z 1863 roku, wielki filantrop i społecznik. Teren ten otoczony był drewnianym parkiem odgradzającym nieistniejącą już ulicę gimnazjalną od placu szkoły. W 1938 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły według projektu architekta powiatowego inżyniera Michała Sławińskiego. Dyrektorem szkoły był wówczas Jan Ludomir Łupiński. Kamień węgielny poświęcono w czerwcu 1938 roku w czasie drugiego zjazdu absolwentów szkoły. We wrześniu 1939 roku budynek w stanie surowym ocalał. Pozostałe zaś budynki drewniane spłonęły od bomby zapalającej. W czasie pożaru budynków część pomocy szkolnych i pianino ofiarowane szkole przez Aureliusza Chruścielewskiego, ojca Stanisławy Chruścielewskiej-Szajkowskiej, nauczycielki tajnego nauczania, zdołał uratować woźny szkoły, Władysław Kuć. Po ustaniu działań wojennych w 1939 roku trzeba było szukać nowego pomieszczenia dla szkoły. Pomógł w tym dyrektor szkoły kupieckiej Wacław Rżysko. W nieistniejącym już budynku przy ulicy Kościuszki znalazło się miejsce dla szkoły. Dyrektor Wacław Rżysko prowadził 2-letnią szkołę handlową, legalnie działającą, na otwarcie której otrzymał zezwolenie w kwietniu 1940 roku. Okupant zezwalał na otwarcie szkół zawodowych, które miały przygotowywać kwalifikowaną kadrę dla potrzeb III Rzeszy Niemieckiej. Czynił również starania u Niemców o przedłużenie nauki do lat 4 i stworzenia na jej bazie liceum handlowego. Odpowiedź władz niemieckich była negatywna. Wtedy dyrektor Rzysko zdecydował się na organizację 4 tajnych klas liceum handlowego o przedwojennym programie nauczania. Z legalnie działającej szkoły kupieckiej usunięto język polski jako przedmiot nauczania. Wówczas dyrektor Rzysko wystąpił z wnioskiem do władz niemieckich o wprowadzenie języka polskiego jako przedmiotu pomocniczego, niezbędnego do redagowania pism w sprawach handlowych. Władze wyraziły zgodę na prowadzenie 2 godzin tygodniowo języka polskiego, narzucając własny program. Godziny te wykorzystano na tajną realizację przedwojennego programu, zapisując w dziennikach tematy zgodne z życzeniem władz niemieckich. Baza lokalowa szkół w Mińsku Mazowieckim i powiecie była skąpa. Większość szkół mieściła się w drewnianych, wynajętych budynkach, często nieprzystosowanych do potrzeb. W 1939 roku wiele szkół zostało uszkodzonych bądź spalonych, część natomiast zajęli Niemcy dla swoich potrzeb, na przykład szkoła w Siennicy i w Latowiczu. Brak było sprzętu szkolnego, pomocy naukowych. Utrudniało to w 1939 roku rozpoczęcie pracy w szkołach. Jednak wytrwała działalność nauczycieli i społeczeństwa doprowadziła do tego, że już w październiku i listopadzie rozpoczęła się działalność mińskiego szkolnictwa. Kontrolę nad szkolnictwem w powiecie mińskim objął radca szkolny Szulrat. Zastępcą jego był dr Władysław Ściebora, dotychczasowy inspektor szkolny. Praca szkolna miała opierać się na dotychczasowym programie i podręcznikach, a metodą działania miał być zachowany spokój, żeby nie drażnić Niemców. W Mińsku Mazowieckim rozpoczęło działalność gimnazjum i liceum Towarzystwa Szkół Średnich pod dyrekcją Jana Ludomira Łupińskiego. Trwało ono bez zakłóceń do 6 listopada 1939 roku, według relacji Stanisława Głowackiego. W dniu tym dyrektor Jan Łupiński przerwał naukę, ponieważ Niemcy zajęli budynek szkolny na własne potrzeby. W związku z tym zdecydowano, że z tego budynku zostanie wywiezione, co się tylko da. Wywieziono 50 stolików, 100 fotelików, bibliotekę i pianino do domu Stanisława Głowackiego. 2 szafy z książkami do domu Anny Klubówny. Maszynę do pisania do Wacława Rzyski. Aparat radiowy do woźnego Władysława Kucia. Maszynę do szycia do dyrektora Jana Łupińskiego. Narzędzia do robót ręcznych do państwa Kazikowskich. Ławki, krzesła, stoły, zegar i inne do budynku pułkownika Budkowskiego przy ulicy Kościuszki 8. Gdy Niemcy przybyli po odbiór budynku, zastali gołe ściany. Awantury nie zrobili, dociekali jednak, gdzie jest sprzęt. Cytuję tu wypowiedź Stanisława Głowackiego z jego wspomnień. Dyrektor Łupiński, którego pytałem, kto poinformował Niemców o ulokowaniu u mnie umeblowania szkolnego, odpowiedział: nie wiem. Zapytany o to samo woźny szkoły, Władysław Kuć oświadczył: byłem przy rozmowie Niemców z magister Anną Klubówną, ale nic nie zrozumiałem, bo rozmawiali po niemiecku. Widziałem jednak, jak Niemiec wyjął notes i coś zapisał. Oświadczenie Kucia kojarzy się z Niemcem, który przybył do mnie 2 samochodami i zażądał wydania sprzętu szkolnego według spisu. 50 stolików i 100 fotelików. Gdy żołnierze niemieccy wynieśli z domu stoliki i 98 fotelików, padło pytanie: a jeszcze 2? Wyniosłem je z innego pokoju. Tyle ze źródeł Stanisława Głowackiego. Kto poinformował Niemców, trudno dowieść. Wiadomo jednak, że informacje mieli dokładną. Zarekwirowanie budynku szkolnego spowodowało krótką przerwę w nauce. Wznowienie jej nastąpiło 16 listopada 1939 roku w domu wspomnianego już pułkownika Budkowskiego przy ulicy Kościuszki 8 i trwało jeszcze jawnie do 25 stycznia 1940 roku. Dyrektor Łupiński otrzymał pismo z dnia 25 stycznia 1940 roku od Kreishauptmana Bitricha, które w tłumaczeniu na język polski brzmiało: do pana dyrektora, gimnazjum w Mińsku Mazowieckim. Mimo że jeszcze nie wyszło zarządzenie pozwalające na utworzenie nauczania w szkołach średnich, otworzył pan tutejsze gimnazjum. Ponadto uczy pan historii i nauki o Polsce ze starych podręczników, chociaż to jest wyraźnie zabronione. Wobec tego, iż nie przestrzega pan urzędowych zarządzeń, jestem zmuszony gimnazjum to natychmiast zamknąć. Pomieszczenia szkolne oraz wszystkie przedmioty stanowiące ich wyposażenie należy mi przekazać. Spis zabezpieczonych przeze mnie przedmiotów będzie mógł pan ode mnie w ciągu najbliższych dni otrzymać. Przed zwolnieniem uczniów należy od nich odebrać wszystkie podręczniki do nauki o Polsce oraz podręczniki do historii. Podpisano starosta dr Bitrich. Był to wielki cios w polskie szkolnictwo w powiecie mińskim, który odbił się szerokim echem wśród społeczeństwa. Jedyna szkoła średnia, która podjęła działalność, została zamknięta. Gimnazjum w Siennicy nie podjęło działalności, gdyż bez przerwy stacjonowały tam wojska Wehrmachtu oraz był syp zboża zbieranego z kontyngentów, które Niemcy nałożyli na Polaków. W tym czasie władze okupacyjne zabrały do inspektoratu szkolnego dotychczasowe programy nauczania, pomoce naukowe, mapy, podręczniki i pieczęcie z godłem Polski ze wszystkich szkół. Wydały natomiast nowy program, usuwając z niego historię, geografię, historię literatury polskiej. Władze okupacyjne wprowadziły do nauczania polskiego gadzinowy ster, nakazując tylko ćwiczenia w czytaniu, pisaniu i mówieniu. Programy niemieckie wzbogacane były przy każdej sposobności o nawiązania do historii Polski, polskiej literatury. Nie było lekcji polskiego bez nawiązania do historii Polski, lekcji śpiewu bez hymnu narodowego, lekcji matematyki bez dat historycznych w zadaniach tekstowych. Tak było przez cały okres okupacji. Oczywiście różnie to wyglądało w poszczególnych szkołach, gdyż różne były warunki pracy szkół. Były szkoły bardziej i mniej narażone na kontrolę przez władze niemieckie. Zależało to również od dzieci uczęszczających do szkoły. Tam, gdzie wśród dzieci byli uczniowie Polaków współpracujących z Niemcami lub podejrzanych o współpracę, prowadzenie takich zajęć było utrudnione. Zamknięcie gimnazjum i liceum w Mińsku Mazowieckim przez władze niemieckie spowodowało konspiracyjną walkę nauczycieli o polską szkołę. Przystąpili oni na szeroką skalę do organizacji i prowadzenia tajnego nauczania. Na naszym terenie odbywało się tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej, szkoły podstawowej powszechnej, szkoły podchorążych rezerwy piechoty, szkoły podoficerskiej rezerwy piechoty, służby sanitarnej, służby harcerskiej. W tajnym nauczaniu brała udział większość nauczycieli szkół średnich oraz szkoły handlowej Wacława Rżysko, wielu nauczycieli szkół podstawowych, niektórzy lekarze, księża, oficerowie, harcerki i ich opiekunki. Komendantem kursów zastępczych szkoły podchorążych rezerwy piechoty był kapitan Władysław Reda. On również kierował szkołą podoficerską rezerwy piechoty. Tajnym nauczaniem sanitarnym kierował dr Bołądź z Kałuszyna, a szkoleniem harcerskim magister Krystyna Kamińska i Helena Łupińska. Na wzór centralnej piątki TON w Mińsku Mazowieckim została powołana powiatowa trójka TON. W jej skład wchodzili dr Władysław Ścibora, dotychczasowy inspektor szkolny Jan Ludomir Łupiński, dyrektor szkoły średniej w Mińsku Mazowieckim oraz Karol Kurpiewski, kierownik szkoły w Kuflewie. Oni kierowali tajnym nauczaniem w zakresie szkoły średniej. W późniejszym terminie powołano Powiatową Komisję Oświaty i Kultury w składzie Józef Jaworski, kierownik szkoły powszechnej imienia Mikołaja Kopernika, jako przewodniczący, Karol Kurpiewski, zastępca przewodniczącego, Jan Sokołowski, sekretarz, Tadeusz Garliński, skarbnik oraz Stanisław Cieślak i Kazimierz Gnoiński jako członkowie. Komisja ta kierowała tajną oświatą w zakresie szkoły powszechnej. Przystępując do energicznego tworzenia tajnego nauczania, trzeba było pokonać wiele trudności. Najpierw trzeba było znaleźć lokale. Z tym większych kłopotów nie było. Jak o tym już wspomniano, znalazły się one w szkołach np. w Piasecznie, posiadałach, w prywatnych domach nauczycieli i rodziców. Domy wybierano na peryferiach miast, chociaż nie tylko, przy ulicach mniej uczęszczanych przez Niemców zawsze, w domach o gęstej zabudowie. W celu bezpieczeństwa komplety liczyły od 3 do 7 osób. Trzeba było tak ułożyć plan, aby droga do szkoły dla nauczyciela była jak najkrótsza i bezpieczna. Dzień pracy trwał od 8 rano do 18 wieczorem. Uczniowie nosili zazwyczaj tylko bruliony, chociaż nie zawsze. Program i podręczniki były przedwojenne. Notatki sporządzano bez dat. W razie wpadki można było się tłumaczyć, że pochodzą one jeszcze z przedwojennych czasów. Tak tłumaczyła się uczennica Liceum Pedagogicznego w Mińsku Mazowieckim, Stanisława Nowakowska z domu Momot. Podczas rewizji w mieszkaniu jej rodziców znaleziono notatki. Tłumaczyła, że pochodzą one z okresu międzywojennego, że nie pamięta nawet, co w nich jest napisane. Notatki były bez daty. Niemcy przekonani zostali o prawdzie. Jako pierwszy zorganizował szkołę średnią w Mińsku Mazowieckim dyrektor Łupiński. Szkoła po zamknięciu przez starostę przeszła do podziemia. Według relacji Głowackiego już 26 stycznia 1940 roku ruszył komplet tajnego nauczania w jego domu przy ulicy Okrzei. Był to komplet drugiej klasy licealnej, którego uczestniczką była m.in. jego córka Bożena. Dwa komplety pracowały w domu państwa Chruścielewskich przy ulicy Polowej 20. Również na dwóch kompletach pobierali nauki uczniowie w domu inżyniera Michała Sławińskiego przy ulicy Sosnowej. W domu tym mieszkał dyrektor Łupiński. Naukę na tych kompletach pobierali dwaj synowie dyrektora, Bogdan i Stanisław. Był komplet tajnego nauczania w domu państwa Kowalskich, gdzie również pobierali naukę dwaj ich synowie, Jerzy i Bogdan. W domu inspektora szkolnego, Tadeusza Garlińskiego, na komplecie uczyła się jego córka. Lekcje odbywały się także u dr Obręby, gdzie uczęszczały dwie jego córki, Mary i Gaba, malarka i śpiewaczka. W domu fabrycznym Rudzkiego, FUD, u państwa Smagów, uczestnikami tajnej szkoły była ich córka Barbara i syn Stefan. Zajęcia szkolne odbywały się również w domu przy ulicy Spółdzielczej, w domu Aniszewskich, gdzie w grupie kompletowej byli syn Kazimierz, Stanisław Maciejewski, Zygmunt Żółtek, Jan Sikora. Wszyscy byli żołnierzami AK na terenie Mińska Mazowieckiego. Przy tej ulicy zajęcia odbywały się jeszcze u państwa Ciesielskich, Terpiłowskich, Caunów. Duży komplet tajnego nauczania był u Lisowskich przy ulicy Piłsudskiego, Karczewska. Przy ulicy Kilińskiego pracował zespół u państwa Piekałkiewiczów. Dalsze lokale tajnej szkoły to mieszkania u piwowarczyków i gałązków pod Osinami. Z innych mieszkań, gdzie uczono na kompletach, wymienić trzeba domy państwa Młoduchowskich przy Tartaku, Łagutków, Rechniów, Jarzębskich, Majewskich, Dąbrowskich, Momotów przy ulicy Pięknej, Sędków z ulicy Długiej, Okrzei. Wymienione lokale nie stanowią wszystkich, było ich znacznie więcej. Niektóre z nich trudno jest już dziś odtworzyć. Wielu nauczycieli oddało swe mieszkania do dyspozycji tajnej szkoły. Wśród nich były mieszkania Sylwestrowiczów, Marii Szymkiewicz, Janiny i Michała Kieryłów, Aleksandry Klimaszewskiej, Marii i Stanisława Głowackich, Piwowarczyków i Chruścielewskich. Swoje mieszkanie do dyspozycji tajnej szkoły oddał przedwojenny wicestarosta Schneider. W mieszkaniu Momotów prowadzono naukę na wydziale pedagogicznym. Uczęszczało tam 5 osób, wśród nich była ich córka, Stanisława. Wydział pedagogiczny miał zapewnić dopływ kadry nauczycielskiej, której ubywało. Analizując powyższe, trzeba stwierdzić, że nie było niemal w Mińsku Mazowieckim ulicy, przy której nie pracowałyby tajne komplety. Liczba kompletów tajnego nauczania w poszczególnych latach była różna. Przeciętnie pracowało od 43 do 49 kompletów, a w roku szkolnym 1943-44 liczba ich wzrosła do 58. Pewne trudności w utrzymaniu jednolitości na kompletach w Mińsku Mazowieckim spowodowała na początku nauczycielka języka polskiego Anna Klubówna. Nastąpił pewien rozłam w tajnej oświacie. Wspomniana Klubówna rozpoczęła na własną rękę pracę, organizując tajne komplety. Pracowali z nią razem państwo Mroczkowscy i Halina Wieczorkiewicz. Klubówna zaangażowała również młodych nauczycieli, m.in. Walentynę Goerst, Anielę Ługowską, Stefana Kazikowskiego i innych. Na swoich kompletach skracała okres nauczania. Już w 1940 roku odrzuciła oficjalny program obowiązujący w tajnym nauczaniu. Nie chciała podporządkować się władzom TON. Przerabiając po 2 komplety, klasy w jednym roku sprawiała dyrektorowi Łupińskiemu sporo kłopotu w utworzeniu jednolitości tajnej oświaty. Istniały więc 2 kierownictwa tajnych kompletów – dyrektora Łupińskiego i Klubówny. Nie było to korzystne dla tajnej oświaty, dlatego władze TON poleciły scalenie kompletów pod jednym kierownictwem. Doszło do tego w czerwcu 1942 roku. Wówczas Klubówna zrezygnowała ze swojej pracy i wyjechała do Warszawy. Komplety przez nią prowadzone przeszły pod dyrekcję Łupińskiego, który od tego czasu nadzorował nad całością tajnej oświaty w powiecie. Oprócz wymienionych kompletów w Mińsku Mazowieckim, tajna nauka prowadzona była również we wsiach. Na uwagę zasługuje tu Siennica. Profesorowie gimnazjum z Siennicy, Stanisław Duracz i Jan Pierzan, prowadzili początkowo komplety korespondencyjno-konsultacyjne, a od roku szkolnego 1941-42 prowadzono już zajęcia na tajnych kompletach. Jeden z nauczycieli z Siennicy, Benedykt Tynelski, po nawiązaniu kontaktu z dyrektorem Łupińskim i przygotowaniu 5 chłopców do egzaminów maturalnych w czerwcu 1940 roku skierował ich do komisji egzaminacyjnej, gdzie uzyskali świadectwo dojrzałości. Tajne komplety prowadzono w domach nauczycieli Gnoińskich, Zabrzyckich oraz u sołtysa Kalasy, Maśniaków i innych. Dyrektor Kazimierz Gnoiński miał prawo do przeprowadzenia egzaminów maturalnych i używania własnych pieczęci. Prawo takie otrzymał od okręgowych władz Ton za pośrednictwem Benedykta Tynelskiego, od którego otrzymał specjalne pismo. Uniezależniało to szkołę średnią w Siennicy od dyrektora Łupińskiego. Pisząc o Siennicy, należy jeszcze dodać, że we wrześniu 1939 roku miejscowość ta została w znacznej części spalona w wyniku starcia wycofujących się wojsk polskich z oddziałami niemieckimi. Wielu mężczyzn zostało rozstrzelanych. Na śmierć skazany został również dyrektor Gnoiński i ksiądz Gajewski. Dopiero w ostatniej chwili cofnięta została decyzja o ich rozstrzelaniu. Odbiło się to na zdrowiu dyrektora Gnoińskiego, który ciężko zachorował i dopiero po dojściu do zdrowia włączył się do tworzenia tajnych kompletów na swym terenie. W wyniku wspomnianego już starcia wojsk niemieckich z wojskami polskimi, jako zemstę za zabitego żołnierza niemieckiego we wsi Łękawica, nieopodal Siennicy Niemcy rozstrzelali 23 Polaków. Niedaleko zabudowań Franciszka Słodownika, przede wszystkim mieszkańców Łękawicy. Był to pierwszy masowy mord ludności cywilnej na naszym terenie. Miejsce to jest upamiętnione tablicą poległych. Z innych miejscowości, gdzie odbywały się tajne komplety, należy wymienić Piaseczno, Posiadały, Mrozy, Kuflew, Kałuszyn, Latowicz, Transbór, Chyżyny, Wielgolas, Kołbiel, Dobre, Stanisławów, Dębę Wielkie. Razem w 13 wsiach powiatu mińskiego uczyła się młodzież w tajnej szkole. Do tego należy dodać, że w legalnie działających placówkach szkoły powszechnej w mniejszym bądź większym stopniu uczono potajemnie tego, na co nie zezwalała władza okupacyjna. Łącznie jest to szeroki zakres działalności tajnej oświaty w powiecie mińskim. Liczba młodzieży uczącej się w tajnej szkole ciągle wzrastała. W samym tylko Mińsku Mazowieckim w poszczególnych latach uczyło się 39-40, 45 chłopców, 20 dziewcząt, razem 65 osób. 40-41 rok, 72 chłopców, 80 dziewcząt, razem 152 osoby. W roku szkolnym 41-42, 132 chłopców, 90 dziewcząt, razem 222 osoby. Rok szkolny 42-43, 121 chłopców i 151 dziewcząt. Razem 272 osoby. Rok szkolny 43-44, 178 chłopców i 178 dziewcząt. Razem 356 osób. Razem naukę pobierało w samym Mińsku Mazowieckim 1067 uczniów. Do nich należy doliczyć uczestników tajnej szkoły w powiecie, co znacznie powiększy liczbę uczestników. Dla pełniejszego podkreślenia masowości tajnego nauczania w Mińsku Mazowieckim i ośrodkach przytoczę za Głowackim wybiórczo dane za jeden rok szkolny 42-43. W tekście widoczne tabele. Mińsk Mazowiecki. Gimnazjum i liceum ogółem 272 uczniów. Kuflew. Gimnazjum, liceum ogółem 12 uczniów. Mrozy. Gimnazjum, liceum ogółem 50 uczniów. Do gimnazjum w Mrozach włączona była również grupa młodzieży z Cegłowa. Grupie tej patronował Alojzy Bracławski. W latach powojennych był długoletnim dyrektorem Technikum Ekonomicznego w Mińsku Mazowieckim. W Cegłowie w tym roku szkolnym uczęszczało łącznie do pierwszej i drugiej klasy gimnazjum 15 uczniów, w tym 5 chłopców i 8 dziewcząt. Transpór Chyżyny. Gimnazjum, razem 30 uczniów. Wielgolas. Gimnazjum, razem 15 osób. Kałuszyn. Gimnazjum, razem 8 osób. Latowicz. Razem 13 osób. Stanisławów. Razem 32 osoby. Kołbiel. Gimnazjum. Razem 30 osób. Dębe Wielkie. Gimnazjum. Razem 70 osób. Dobre. Gimnazjum. Razem 14 osób. Piaseczno posiadały. Gimnazjum, razem 22 osoby. Łącznie w Mińsku Mazowieckim i powiecie w roku szkolnym 1942-43 uczyło się 628 uczniów, w tym 269 chłopców i 327 dziewcząt. Z sumy tej w liceum 61 uczniów, w tym 28 chłopców i 33 dziewcząt. W liczbach tych nie ma danych z siennicy. Dane te pochodzą tylko z jednego roku szkolnego 1942-43. Kierownikami ośrodków tajnego nauczania byli Mińsk Mazowiecki, Jan Ludomir Łupiński, Kuflew, Karol Kuropiewski, Mrozy, Hesowa, Transpór Herzyny, Leonarda i Stanisław Lajborek, Wielgolas, Czesław Sasimowski, Kałuszyn, Jan Kielak, Latowicz, Jan Stabiński, Stanisławów, Ługowski, Kołbiel, Józef Duszczyk, Dębe Wielkie, Pongowski, Dobre, Hausowa, Piaseczno, Marian Ślusarczyk, posiadały, Janina Kaczorowska. Ośrodki były kontrolowane przez specjalistów danych przedmiotów z Mińska Mazowieckiego. Przedmiotów pedagogicznych w licealnej klasie pedagogicznej uczyli dr Władysław Ściebora i Stanisław Cieślak. Z protokołów Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej dowiadujemy się, że w latach 1939-1944 w tajnym nauczaniu pracowało ogółem 128 nauczycieli szkół powszechnych, a naukę pobierało 31 049 uczniów. W szkołach średnich tajne nauczanie prowadziło 81 nauczycieli, a nauką objęto 3820 uczniów. Maturę zdało 257 uczniów liceum, z tego 5 ukończyło Wydział Pedagogiczny. Dane te zaczerpnięto z opracowania działalności tajnej organizacji nauczycielskiej na terenie obecnego województwa siedleckiego w latach 1939-1944, strona 129. Inne dane wskazują, że liczby tajnego nauczania wahały się w granicach 350 uczniów w pierwszej fazie istnienia, dotyczy to szkoły średniej, do 856 w roku szkolnym 43-44. Jest to więc olbrzymia rzesza mińskiej młodzieży, która nie mogąc uczyć się w jawnej szkole, uczyła się potajemnie. Omawiając pracę tajnych kompletów, nie można pominąć kadry pedagogicznej uczącej na tych kompletach. Nie można pominąć również tych, którzy ucząc w legalnej szkole, przy każdej sposobności nawiązywali do dziejów ojczystych, do literatury polskiej, do geografii. Rzecz oczywista, że nie uda się w niniejszym opracowaniu wymienić wszystkich tych, którzy wnieśli swój wkład w kształcenie młodzieży w okresie wojny. Trzon kadry pedagogicznej wywodził się z nauczycieli szkół średnich i powszechnych. Cytowana już liczba 128 nauczycieli szkół powszechnych i 81 szkół średnich świadczy o masowości osób biorących udział w nauczaniu młodzieży. W Mińsku Mazowieckim Zajęcia szkolne w tajnych kompletach z poszczególnych przedmiotów prowadzili Jan Ludomir Łupiński, dyrektor, chemia, Anna Klubówna, język polski, Stanisława Chruścielewska-Szajkowska, język polski, Aleksandra Klimaszewska, język francuski i niemiecki, Janina Kieryło, łacina, Maria Szymkiewicz, język niemiecki, Aleksander Rawski, matematyka, Henryk Gajewski, historia, Bolesław Kuraciński, fizyka, Stanisław Zwierz, geografia, Stefan Kazikowski, łacina, Lucyna Godlewska, historia, Maria Rudaś, matematyka, Walentyna Goerst, język francuski, Antonina Goertz, język francuski, Janina Budzyńska, język polski, Zofia Błażewicz, język polski, Helena Klepacka, roboty ręczne, Tadeusz Dobrzyński, rysunki, ksiądz Józef Dziąg, religia, ksiądz Jan Fatek, religia, Tadeusz Smoleński, język polski. Poza wymienionymi stawili się do pracy w tajnej szkole Eugeniusz Mroczkowski, Helena Mroczkowska, Stanisław Cieślak, Eugeniusz Witkowski, Henryka Adamska, Helena Wieczorkiewicz. Wszyscy oni legitymowali się wyższym wykształceniem z tytułem naukowym magister. Wiele z wymienionych osób z chwilą zakończenia wojny podjęło pracę w szkolnictwie średnim, przede wszystkim w szkołach ogólnokształcących w Mińsku Mazowieckim, Transborze, Latowiczu, Kołbieli i Mrozach. Z kompletów na terenie powiatu wymieniono już wcześniej kierowników ośrodków, o uczących nauczycielach brak jest danych. Wymienieni nauczyciele nie stanowią wszystkich, a tylko część bardziej znanych. Wszyscy wymienieni i niewymienieni byli wspaniałymi nauczycielami, wielkimi bohaterami tamtych czasów. Z narażeniem życia uczyli mińską młodzież, wpajali jej ducha patriotyzmu i pomagali przetrwać najtrudniejsze dla Polaków czasy, a tym bardziej dla polskiej młodzieży. Spośród nauczycieli najbardziej byli narażeni na wpadki kierownicy szkół powszechnych, położonych w siedzibach gmin lub znajdujących się przy trasach komunikacyjnych. Spełniali oni często funkcję łączników TON między szkołami na terenie gminy, a władzami tajnej oświaty w powiecie. Jeździli po instrukcje, składali ustne lub pisemne meldunki, udzielali instruktażu we własnym terenie. Zdarzało się, że podczas wizytacji szkół, które prowadził Szulrat, wykrywano pewne nieprawidłowości. W Jakubowie na przykład znaleziono w teczce ucznia podręcznik do geografii Polski. Za to zwymyślano nauczyciela Józefa Skoniecznego i w następstwie tego przeniesiono go z Jakubowa do małej wsi Budy Przytockie, gdzie uczyło dwóch nauczycieli. W Jędrzejowie Szulrat znalazł u ucznia śpiewnik polski i udzielił za to nauczycielowi Wacławowi Skalskiemu surowej nagany. Wymienione kary były łagodne, były również bardziej surowe. Byli tacy nauczyciele, którzy pracę swą przypłacili życiem. O nich będzie mowa w dalszej części pracy. Nauczyciele traktowali swoją pracę jako patriotyczny obowiązek, jako źródło przeżycia koszmaru wojny. Młodzież za naukę płaciła produktami żywnościowymi, rzadko ekwiwalentem pieniężnym. Wielu słuchaczy było zwolnionych od opłat. Najczęstszymi produktami, którymi płacono, były słonina, masło, mąka, a nawet chleb. Wielu nauczycielom dary te pozwalały przeżyć wojnę. Na komplety tajnego nauczania uczęszczała młodzież z rodzin nauczycielskich, chłopskich, robotniczych, inteligencji pracującej i innych zawodów. Według danych zawartych w opracowaniu Stanisława Głowackiego, w listopadzie 1939 roku stan młodzieży uczęszczającej do szkoły średniej w Mińsku Mazowieckim wynosił 194 osoby, pochodzące z różnych środowisk. Dzieci rolników – 47 osób. Dzieci policjantów – 4 osoby. Dzieci młynarzy – 4 osoby. Dzieci ziemiańskich – 3 osoby. Dzieci robotników – 7 osób. Dzieci urzędników – 26 osób. Dzieci kupców – 9 osób. Dzieci nauczycieli – 19 osób. Dzieci wojskowych – 9 osób. Dzieci piekarzy – 5 osób. Dzieci rzemieślników – 13 osób. Dzieci lekarzy – 9 osób. Dzieci emerytów – 9 osób. Dzieci z innych zawodów – 31 osób. Najliczniejszą reprezentację stanowiły dzieci rolników, urzędników, nauczycieli, rzemieślników oraz kupców. Dane te ustalił Stanisław Głowacki z dyrektorem Janem Łupińskim i zanotował w kronice szkolnej. Młodzież uczęszczająca na komplety tajnego nauczania stanowiła trzon w okupowanej Polsce. Była to jednocześnie młodzież należąca w większości do podziemnych organizacji zbrojnych, a przede wszystkim do Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Wiele z tej młodzieży przypłaciło życiem walkę z okupantem. Ci, co przeżyli po zakończeniu wojny i ukończeniu odpowiednich szkół oraz zdobyciu zawodu, pracowała i w części pracuje nadal na poważnych stanowiskach. Zdecydowana jednak większość jest na zasłużonym odpoczynku, często otrzymuje niskie emerytury, nie jest za to dostatecznie doceniana. Dla zobrazowania tego przytoczę kilka nazwisk. Maria Obręba, znana malarka. Gaba Obręba, znana śpiewaczka. Kazimierz Aniszewski, żołnierz AK, pseudonim Dęboruk, schwytany przez Niemców pod zmienionym nazwiskiem jako Kazimierz Zawadzki, torturowany na Pawiaku, zginął w obozie Gross Rosen w ostatnich dniach wojny, organizując rozbrojenie Niemców ewakuujących obóz. Jan Sikora, żołnierz AK, obecnie duchowny. Stanisław Maciejewski, żołnierz AK, nie żyje. Franciszek Nowicki, jezuita, misjonarz, pracował m.in. w Peru. Zygmunt Żółtek, żołnierz AK, schwytany przez Niemców, nie wytrzymał psychicznie i fizycznie tortur, załamał się, wskazywał miejsca pobytu swych kolegów, otrzymał wyrok śmierci Polski podziemnej. Krystyna Bylinianka, harcerka Szarych Szeregów, zginęła w dniu 31 lipca 1944 roku w Mińsku Mazowieckim od bomby zrzuconej przez samoloty radzieckie. Po wojnie drużyna harcerska LO w Mińsku Mazowieckim nosiła jej imię. Jan Paruzel, łącznik, aresztowany podczas przewożenia meldunku, bestialsko zamordowany na Pawiaku, dotrzymał przysięgi, nie wydał nikogo, miał zaledwie 16 lat. Stefania Zającówna, inżynier-architekt, wykładowca Technikum Budowlanego w Mińsku Mazowieckim, zmarła na serce w 1960 roku. Halina Cieślińska-Brzeska, znana krakowska malarka. Sławomira Głowacka, znany lekarz-pediatra, nie żyje. Bożena Głowacka, docent Uniwersytetu Warszawskiego, filolog, nie żyje. Wspominając tajne nauczanie nauczycieli i uczniów, nie sposób nie wspomnieć rodzin, które udostępniły swoje lokale na punkty tajnego nauczania. Wymieniono wiele z nich wcześniej, ale tu podkreślić chcę ich poświęcenie dla tajnej szkoły. Oddając swe mieszkania, oddawali je z poczuciem narażenia własnego życia i życia całej rodziny. Niemcy bowiem karali za to najwyższą karą, jaką była śmierć, czy wysłanie do obozu koncentracyjnego, a jeszcze wcześniej na katorgi, które przechodzili ludzie w miejscach kaźni. Kto się tam dostał, to z reguły nie wracał żywy. Został zakatowany podczas przesłuchań, względnie wywieziony do obozu koncentracyjnego. Wielu z mińskich patriotów straciło tam życie, a wśród nich bracia Sarzyńscy, Jan Paruzel, Tadeusz Smoleński. Mieszkańcy domów, w których uczyła się młodzież, narażeni byli ciągle na wsypę. Mogło się przecież stać, że Niemcy, naprowadzeni przez osoby z nimi współpracujące, mogli w każdej chwili wkroczyć do mieszkania, w którym uczyła się młodzież. Mógł się również zdarzyć przypadek złapania uczestnika tajnej szkoły, który będąc poddawany torturom, mógł nie wytrzymać przesłuchań i wydać miejsce nauki, jak i kolegów tam się uczących. Tego można się było w każdej chwili spodziewać. Nie odstraszało to właścicieli mieszkania, nawet odwrotnie. Liczba miejsc nauki przybywała z każdym rokiem. Oczywiście, że miejsca nauki tajnych kompletów co jakiś czas zmieniano. Robiono to w celu uśpienia czujności wroga. Na miejsce nauki wybierano mieszkania w domach stojących przy wymienionych już ulicach. Wybierano je wśród zwartej zabudowy. Nie uczono w domach stojących pojedynczo, skąd w razie niebezpieczeństwa nie byłoby możliwości ucieczki. To samo było na wsiach. Mieszkania, które były oddane na tajne komplety, były w domach, którym towarzyszyła zwarta zabudowa, czasami lasek czy wzniesienie. Na zajęcia wchodziło się wejściem, którym posługiwali się wszyscy domownicy. Nie uruchamiano oddzielnych wejść, które budziły jakieś podejrzenia. Były jednak zawsze gotowe drogi ewakuacji, którymi w razie potrzeby były okna lub zapasowe, nieużywane przez domowników drzwi. W mieście często wchodziło się do lokalu szkolnego przez sklep, warsztat rzemieślniczy czy inne pomieszczenie. Domy, w których odbywały się komplety, położone były przy ulicach niezamieszkanych przez Niemców, często na peryferiach miasta, ale nie zawsze. Były przypadki, że uczono młodzież pod bokiem lokalu niemieckiego czy urzędu. Uważano, że czym bliżej Niemców, tym bezpieczniej, gdyż oni się tego by nie spodziewali. Ważną sprawą jest droga, którą dochodzono na komplety. Wybierano najkrótszą i w miarę możliwości bezpieczną. Nie wolno było chodzić dużymi grupami. Słuchacze nie mogli swym wyglądem wzbudzać podejrzeń, dlatego nie nosili wypchanych książkami czy zeszytami teczek. Obowiązywał jeden notatnik, często skromny, ale były przypadki, że noszono również podręczniki. Najmniej wzbudzały podejrzeń podręczniki do języka niemieckiego, chociaż i te dla Niemców z biegiem czasu zaczęły wzbudzać podejrzenia. Niemcy przestali wierzyć w to, że Polacy tak gorliwie uczą się ich języka. W tajnej szkole, o czym wcześniej pisano, obowiązywały programy przedwojenne. Używano również przedwojennych podręczników, obowiązujących w szkołach powszechnych czy średnich. Uczono się więc geografii Polski i świata, zależnie od klasy, historii Polski i świata, jak również historii literatury. Podręczniki służyły przede wszystkim do nauki w domu i musiały być dobrze ulokowane, aby w razie rewizji nie dostały się do rąk Niemców. Metodą nauczania był często wykład lub dyskusja. Podczas wykładów uczniowie uczyli się słuchając, sporządzając również niezbędne notatki, które były im pomocne w utrwalaniu zdobytej wiedzy. Mimo że warunki nauki były bardzo trudne i niebezpieczne, młodzież z wielkim zapałem zdobywała wiedzę. Komplet tajnego nauczania dotyczył odpowiedniej klasy gimnazjum czy liceum bądź szkoły powszechnej. W zakresie szkoły średniej komplety organizowano na poziomie pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej klasy gimnazjum oraz pierwszej i drugiej klasy liceum, a w zakresie szkoły powszechnej najczęściej na poziomie szóstej lub siódmej klasy. Po skończonej nauce w danym roku szkolnym odbywały się egzaminy przed Powiatową Komisją Weryfikacyjną, które dawały uczniom promocję do klasy programowo-wyższej. Były przypadki przerabiania w jednym roku po dwie klasy. Tak było na przykład w Transborze, gdzie w roku szkolnym 1943-44 uczestnicy tajnego nauczania przerobili materiał szóstej klasy szkoły powszechnej i pierwszej klasy gimnazjum. W skład komisji weryfikacyjnej wchodził dyrektor Łupiński i bardzo często Chruścielewska-Szajkowska. a było to z racji nauczania języka polskiego. Poza tym skład komisji stanowili nauczyciele specjaliści od poszczególnych przedmiotów. Egzaminy odbywały się pisemnie i ustnie. Egzaminy maturalne z języka polskiego trwały 5 godzin, z matematyki 4 godziny. Uczniowie w czasie egzaminów dostawali posiłki. Egzamin ustny odbywał się jednego dnia ze wszystkich przedmiotów. Uczniowie, którzy z egzaminu pisemnego otrzymywali dobre bądź bardzo dobre oceny, zwalniani byli z egzaminu ustnego z danego przedmiotu. Na egzaminach przestrzegano zasad, które obowiązywały w szkole przedwojennej. Z egzaminów sporządzano odpowiednie protokoły, które następnie przekazywano do wyższych władz szkolnych. Jeden z przeprowadzonych egzaminów pisemnych z języka polskiego odbywał się na Nowym Mieście w Mińsku Mazowieckim w dniu 15 maja 1942 roku. Chruścielewska-Szajkowska tak wspomina. Kupiłam trzem solenizantkom po kwiatku i dlatego zapamiętałam tę datę. Minęło już chyba ze 4 godziny egzaminu, kiedy wpadła do nas przerażona matka jednej z uczennic z wiadomością, że Niemcy otoczyli Nowe Miasto i wszystkim każą opuszczać mieszkania. Dyrektor szybko pozbierał arkusze prac i wycofaliśmy się w kierunku wału kolejowego. Tam było jeszcze spokojnie. Szczęśliwie dotarliśmy do domów. Okazało się, że natrafiono na tajną radiostację w domu Aleksandra Rawskiego, nauczyciela matematyki przy ulicy Wielkopolskiej. Szczęśliwie udało mu się zbiec. Ukrywał się od tego czasu wraz z rodziną aż do końca wojny. Chruścielewska-Szajkowska wspomina również także inne zdarzenie. Na pierwszej godzinie lekcyjnej przy ulicy Spółdzielczej u państwa Aniszewskich chłopcy przyszli pewnie po jakiejś akcji dywersyjnej, bo drzwi do sieni zamknęli na klucz. Jeden z chłopców wyjął rewolwer i położył go na stole, obok zeszytu. Prowadziłam lekcję jak zwykle spokojnie. Wtem rozległo się gwałtowne, jak nam się wydawało, walenie do drzwi. Niemcy. Co robić? Nie ma rady, trzeba otworzyć drzwi. Oglądam się, a nasi chłopcy w tajemniczy sposób zniknęli. Jestem sama. Chwytam rewolwer i chowam pod poduszkę w tapczanie. Otwieram drzwi, a to pani Aniszewska rąbała drzewo na podłodze, w siące. Pokazała mi, w jaki sposób zniknęli chłopcy. Otóż w szafie na ubrania było wybite przejście do następnego budynku. Było to tym razem tragikomiczne zdarzenie, ale takie prawdziwie tragiczne mogło zdarzyć się w każdej chwili. Chruścielewska-Szajkowska wspomina, że 1944 roku, po wielkiej wsypie w lutym, aresztowano wiele osób. Razem 63 osoby, w tym i uczniów tajnych kompletów. Paruzel, Maciejewski, Aniszewski, nauczyciel Smoleński. Rada pedagogiczna postanowiła wydać świadectwa dojrzałości aresztowanym dobrym uczniom. Nie wszyscy przeżyli wojnę. Nie wszyscy mogli skorzystać z tej ulgi. Nie skorzystał z niej również Kazimierz Aniszewski, który zginął w obozie Gross Rosen. Na kompletach tajnego nauczania rozwijało się życie kulturalne, odbywały się zabawy. Pewnego roku po zakończeniu egzaminów maturalnych, wspomina Chruścielewska-Szajkowska, rodzice młodzieży urządzili przyjęcie dla nauczycieli i uczniów, maturzystów. Były wspólne śpiewy, przemówienia, a nawet tańce. Komplet, na którym była Halina Wysokińska, przygotował dla każdego z nauczycieli piosenkę do odśpiewania. Śmiechu było co niemiara. Były nocne bale do końca godziny policyjnej w domu u państwa Zamojskich i Chudzińskich. Oba przerwane były niemiłym incydentem wtargnięcia pijanego Niemca, dezertera i samosądu na nim. W Mińsku Mazowieckim działało Akademickie Koło Mińszczan pod kierownictwem Tadeusza Chruścielewskiego, brata Stanisławy. Starsza młodzież przychodziła na wieczory dyskusyjne, przygotowywała referaty. Organizowane były również przedstawienia teatralne, koncerty dla rodziców i uczniów. Szerzej o nich piszę w dalszej części niniejszego opracowania. Chruścielewska-Szajkowska wspomina także i inne wydarzenia. Pamiętam w domu przy ulicy Topolowej składankę z tekstów XVIII-wiecznych, satyry Krasickiego i Naruszewicza, śpiew, deklamacje. Występowały dwa komplety z Danutą Dukiewiczówną i Sławką Głowacką. Suknie stylowe, skarbowanej bibuły przygotowała pani Dukiewiczowa. I dalej. Zapamiętale graliśmy w piłkę, w siatkówkę, w lesie na Stankowiźnie. Zorganizowałam wypożyczalnię książek z lektury, które zakupiłam ze składek uczniów. Wypożyczałam je dwa razy w tygodniu w naszym domu przy ulicy Polowej. Wszystkie książki uratowałam, ukrywszy je w schronie przed spaleniem naszego domu przez wycofujących się Niemców. Książki te przekazałam naszej szkole, liceum ogólnokształcącemu. W inwentarzu biblioteki szkolnej zajmują pierwsze pozycje. Było ich około 300 woluminów. Tyle wspomnienia. Wspomnień słucha się z zaparciem tchu. Trudniej było natomiast wówczas żyć. Uczyć się, prowadzić komplety. Każdego dnia każdy narażony był na utratę tego, co najdroższe – życia. Mówiąc o młodzieży uczącej się w tajnej szkole, nie sposób pominąć pewnego faktu. Otóż w Mińsku Mazowieckim przez pewien okres okupacji znajdował się obóz jeńców, najpierw francuskich, a następnie radzieckich. Przebywali oni w barakach zbudowanych między ulicami Długą, obecnie Okrzei, i Sewerynów, później Lenina, a obecnie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Życie ich było bardzo trudne. Wynędzniali, zgłodniali, często czekali na pomoc z zewnątrz. Takiej pomocy dostarczała im młodzież. Z narażeniem życia dostarczano im żywność. Przez ogrodzenie podawano chleb, nieraz słoninę, ugotowane ziemniaki, owoce, warzywa, cebulę, czosnek. Pilnujący ich Niemcy często odganiali młodzież od drutów, ale byli i tacy wartownicy, którzy widząc młodzież zbliżającą się do jeńców, celowo odchodzili na bok, aby ci mogli wręczyć im przygotowaną żywność. Nie wszyscy Niemcy byli tak bardzo źli. Jeńcy byli bardzo wdzięczni za okazywaną pomoc. Dziękowali, a często podziękowaniem były spływające im po policzkach łzy, a następnie wyczekiwali znów. Taki gest, który czyniła ucząca się, a zarazem walcząca młodzież, dobrze świadczy o mińskim młodym pokoleniu. Po wyzwoleniu dyrektor Łupiński wraz z kadrą pedagogiczną mogli rozpocząć naukę już we własnym budynku, ponieważ wcześniej Niemcy wykończyli gmach szkolny na własną podchorążówkę. Zajęli również kamienicę doktora Cudnego przy ulicy Polowej dla potrzeb szkoły. Niestety w tym czasie Warszawa nie była jeszcze wolna. Niemcy ostrzeliwali tory w Mińsku Mazowieckim, grube berty. Trzeba było szukać nowego lokalu. Dyrektor Łupiński znalazł go w transporze. Znał tę miejscowość, przyjeżdżał tu na egzaminy tajnych kompletów. W transporze zorganizowano 3 klasy gimnazjum. Zgodę na to wyraziły władze szkoły. Uczono w lokalu szkoły podstawowej i w prywatnych domach. Transbur i Chyżyny, dwie wsie, w których wcześniej odbywała się nauka na tajnych kompletach, stanęły na wysokości zadania. po mieszkaniach, które oddali Marianna Zwierz z Transboru i Stanisław Śluzek z Chyżyn na tajne komplety, teraz swe mieszkania na jawną już naukę przekazali Władysław Zawadka i Stefan Jarzębski z Transboru. Znalazły się również mieszkania dla nauczycieli, którzy w Transborze uczyli. Sam dyrektor Łupiński zamieszkał u Stanisławy Grzędy w Chyżynach. Reszta nauczycieli w innych domach. Do pierwszej, drugiej, trzeciej klas gimnazjum uczęszczali m.in. słuchacze tajnych kompletów z Transboru i Chyżyn. Wśród nauczycieli uczących w Transborze byli Jan Ludomir Łupiński, dyrektor, chemia, biologia. Stanisława Chruścielewska-Szajkowska, język polski i historia. Janina Kieryło, łacina. Stefan Kazikowski, łacina. Stanisław Wąsowski, język niemiecki. Bronisław Mazek, matematyka, fizyka. Bogdan Łupiński, geografia. Szkoła w Transborze istniała tylko jeden rok. Już w roku szkolnym 1945-46 została przeniesiona do Mińska Mazowieckiego. Część uczniów przeszła do gimnazjum i liceum w Mińsku Mazowieckim, a część do Latowicza, gdzie gimnazjum prowadził dyrektor Jan Stabiński. Później szkołę z Latowicza przeniesiono do Mrozów, gdzie między innymi przeszedł również Józef Rutko, późniejszy dyrektor tejże szkoły. Kadra pedagogiczna przeszła do Mińska Mazowieckiego i tam uczyła. Zabrakło tylko wśród kadry zasłużonego dla mińskiej tajnej i jawnej oświaty dyrektora Łupińskiego, którego z nieznanych wtedy dla młodzieży szkolnej powodów przeniesiono do Ozorkowa, pod Łodzią, gdzie przebywał do końca życia. Na jego miejsce dyrektorem gimnazjum i liceum w Mińsku Mazowieckim od roku szkolnego 1945-46 mianowany został Czesław Zalewski. Wielu nauczycieli mińskich i powiatu zasłużyło się dla mińskiej tajnej oświaty i oświaty już w wolnej Polsce. Niektórzy z nich nie doczekali wolnej Polski. Między innymi w dniu 17 lutego 1944 roku gestapo aresztowało Tadeusza Smoleńskiego, nauczyciela języka polskiego i historii, oraz Szczepana Redę, nauczyciela śpiewu, który jednocześnie prowadził administrację szkoły handlowej w Mińsku Mazowieckim. Obaj zostali straceni. Zamordowano również kierownika szkoły powszechnej w Kołbieli, Jana Fijałkowskiego, wraz z nauczycielem tej szkoły, Józefem Duszczykiem. Nauczyciele ponieśli śmierć nie tylko za tajne nauczanie, ale także za działalność w ruchu oporu. Nie załamało to nikogo. Po wojnie nauczyciele za działalność w tajnym nauczaniu zostali docenieni i uhonorowani. Nauczycielom, którzy udowodnili Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej swoją pracę w tajnej szkole, zaliczano podwójnie lata pracy zawodowej z okresu okupacji. W 1985 roku przyznano im prawa kombatanckie i dodatek do emerytury czy renty, a w 1987 roku Zarząd Główny uhonorował nauczycieli odznaką ZNP za tajne nauczanie. Obecnie z nauczycieli tajnych kompletów żyją jeszcze m.in. magister Walentyna Goerst, magister Aniela Ługawska-Jaraczewska, magister Stanisława Chruścielewska-Szajkowska, magister Marian Ślusarczyk. Wszyscy są już w sędziwym wieku, znękani wojną i pracą dla tajnej i powojennej oświaty. Bywa, że są oni zapomniani, mimo że tak wiele wnieśli dla Polski. Nauczanie na tajnych kompletach wymagało wielkiego poświęcenia i wytrzymałości, nie tylko psychicznej, ale także fizycznej. Częste zmiany lokali w ciągu dnia, daleko idących środków w ostrożności wymagało uodpornienie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Trzeba przyznać, że cała ta rodzina, nauczyciele, uczniowie, rodzice, trzymali się doskonale. Uczniowie mimo zakazu chodzili dość często z książkami, szczególnie zakazanymi jak podręczniki do historii. Wszyscy postawili na dobrą naukę. Stąd na lekcjach szeroka dyskusja na wiele tematów związanych z lekcjami i nie tylko. Wiele emocji wzbudzały tematy contra spem spero, ufam wbrew woli, czy wolno zabijać, honor, ojczyzna, wolność. Niezwykle szeroko i wnikliwie omawiano na spotkaniach dyskusyjnych tematy dotyczące stosunków polsko-niemieckich na przestrzeni dziejów, jak również stosunki polityczne, społeczne i gospodarcze w dziejach naszego narodu. Patrząc z perspektywy lat, należy mocno podkreślić pełną dojrzałość młodzieży polskiej, zarówno tej uczącej się na tajnych kompletach, jak i pozostającej w domu. Jej poświęcenie dla kraju, narodu, jej pryncypialność. Działo się to pod okiem wspaniałych pedagogów. Na szczególną uwagę zasługuje tu postać wymienionej już wiele razy, Chruścielewskiej i Szajkowskiej, zawsze uśmiechniętej, pełnej życia, wiedzy, ogromnego szacunku i oddania dla uczniów. Lekcje jej, zawsze żywe, ciekawe, wydawały się krótkie, szybko przemijające. Także wiele można by powiedzieć o Aleksandrze Klimaszewskiej, w której domu prowadzone były lekcje w języku niemieckim. W czasie lekcji mówiono tylko po niemiecku, pilnie śledząc jej postawę i zaangażowanie w pracę. Lekcje z chemii prowadzone były przez dyrektora Łupińskiego w domu u państwa Piekałkiewiczów przy placu Kilińskiego. Jego częste powiedzenie: synku, uważaj, staraj się, bo wszystko w życiu może być ci potrzebne, znalazło swoje odbicie w przyszłym życiu słuchaczy tajnych kompletów. Poza tajnym nauczaniem w zakresie szkoły średniej i podstawowej prowadzono tajne nauczanie w szkołach wojskowych. Komendantem kursów zastępczych szkoły podchorążych, jak również i szkoły podoficerskiej i rezerwy piechoty, był wspomniany już na początku kapitan Władysław Reda. Był on również i wykładowcą. Jego zastępcą był Tadeusz Smoleński. Nauczanie odbywało się bardzo skrupulatnie. Kandydaci do szkół wojskowych przed przyjęciem ich do szkół składali przysięgę, że poza izbą szkolną, w której będą się uczyć, nie wymienią ani słowa o istnieniu instytucji tajnego nauczania wojskowego, nawet między sobą. Przysięgi tej dotrzymywali. Nikt nie wiedział o istnieniu tajnych szkół wojskowych. Elewi szkół wojskowych nie mogli wynosić z izby szkolnej żadnych notatek. Uczono metodą pytań i odpowiedzi oraz klasówek. Klasówki po sprawdzeniu palono. Ewidencja słuchaczy była liczbowa. Każdy miał swój numer. Klasy były nieliczne, do 5 elewów. Kurs podchorążych rezerwy trwał 275 godzin, a kurs podoficerski 220 godzin. Tajne nauczanie w szkołach wojskowych miało przygotować kadrę do prowadzenia walki zbrojnej z okupantem na terenie Mińska Mazowieckiego i powiatu. Walka z okupantem dowiodła, że szkoły te spełniały dobrze swe zadanie. Szkoleniem sanitarnym kierował dr Bołądź z Kałuszyna. Uczestnikami szkolenia były przede wszystkim dziewczęta, a w większości harcerki. Przechodziły one podstawowe przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy sanitarnej. W warunkach podziemnej walki z wrogiem było to istotne zadanie. Sanitariuszki odegrały istotną rolę na linii walki z okupantem. Przydatne one były wszędzie, gdzie trwała walka z wrogiem. Brały udział w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku. Szkoleniem harcerskim kierowała magister Krystyna Kamińska, łącznie z Heleną Łupińską. Pomagają im wyspecjalizowani oficerowie. Harcerze przechodzą szkolenie łącznościowe, rozpinanie linii telefonicznej, posługiwanie się polowymi aparatami telefonicznymi, nauka alfabetu Morsa, sygnalizacja ręką i płachtą. Ważnym szkoleniem harcerskim jest szkolenie w zakresie terenoznawstwa. Posługiwanie się mapami i kompasem, znajomość dróg i skrótów, najbliższej okolicy, wykonywanie szkiców topograficznych i przesyłanie meldunków to ważne zadanie w okresie konspiracji. Szkolenie sanitarne harcerzy to pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, opatrywanie ran oraz transport rannych. Niezbędne było prowadzenie szkolenia wojskowego wśród harcerzy. Uczyli się oni posługiwania karabinem i pistoletem, rozpoznawania granatów i umiejętności rzucania nimi do celu, musztry i służby wartowniczej, rozpoznawania oznakowania rodzajów broni armii niemieckiej, w tym typów samolotów. Przeszkolenie to mogli prowadzić instruktorzy, często wojskowi. Szczególnie dokładne przeszkolenie przeszli harcerze z Mrozów, gdzie komendantem szczepu był Wiesław Romanowski, a zastępcą Remigiusz Markwart. Tajne nauczanie na terenie Mińska Mazowieckiego i powiatu znalazło swe odbicie w literaturze polskiej. Tadeusz Chruścielewski, poeta, prozaik, tłumacz, eseista, jest autorem zbiorów wierszy Najmilsze strony, Itaka, Miesiąc utajony, Puste krzesło, Hipokerne warmińska, Karta powołania, powieści Rodzina jednorożców, Szkoła dwóch dziewcząt, Szkarłatna godzina, Laska Matuzalema oraz Aurelian albo Zjazd koleżeński. W powieści Aurelian albo Zjazd koleżeński dużo miejsca poświęca tajnemu nauczaniu w Mińsku Mazowieckim, a przede wszystkim nauczycielom. Sam jest rodem z Mińska Mazowieckiego, bardzo mocno związany z miastem i rodziną tu mieszkającą. Jest bratem Stanisławy Chruścielewskiej-Szajkowskiej. Urodził się w 1920 roku w Mińsku Mazowieckim. W czasie wojny włączył się w wir tajnej oświaty. Sam skończył polonistykę na tajnym komplecie warszawskim. Był organizatorem akademickiego koła mińszczan, które pod jego kierunkiem działało. W marcu 1944 roku, gdy zachorowała jego siostra Stanisława, na kompletach prowadził za nią lekcje języka polskiego. Jako mińszczanin zna bardzo dobrze miasto i okolice. Często przebywał w odległym od Mińska Mazowieckiego Transborze, Chyżynach, Józefowie, za Zamieniem i innych miejscowościach. Po wojnie, kiedy na stałe osiadł w Łodzi, nie zerwał kontaktów z rodzinnym miastem. Przyjeżdża do Mińska, interesuje się jego przeszłością i przyszłością. Odbywał spotkania autorskie m.in. w szkole podstawowej w Zamieniu. Pisze artykuły do prasy lokalnej. W powieści wydanej w 1971 roku Aurelian albo Zjazd koleżeński w rozdziale Kreacje pisze tak o Janie Pierzanie. Spojrzeliśmy po sobie ze zdziwieniem. Nowy pan wszedł do klasy w jasnym sportowym garniturze. W dodatku bez krawata, koszulę miał miękką, kołnierzyk niedoczepiony. Wyłożył go na klapy marynarki. Panie i panowie zawsze przychodzili do szkoły na czarno, gdyż szkoła jest świątynią wiedzy. Pan odczytał listę, pomylił się przy całunówna, bo nie znał jeszcze naszych nazwisk. Wtedy pan roześmiał się i powiedział: przepraszam cię, bywam czasem gapą. Spojrzeliśmy po sobie nie ze zdziwieniem, lecz ze zdumieniem. Pan się śmieje? Śmieje się z siebie i się przezywa? Nikt z pań i panów nie śmiał się w szkole, tym bardziej w klasie. Wkrótce zobaczyliśmy rzecz jeszcze bardziej dziwną. Nowy pan rżnął w siatkówkę. Wcale się nie wstydził tego nienauczycielskiego zajęcia. Pan uczył bardzo dziwnie. Kazał nam kupić nie zeszyty, lecz grube bruliony, obłożyć wszystkie w taki sam czerwony papier i na każdym nakleić taką samą brzydką białą naklejkę. Pan kazał podzielić brulion na dwie części. W pierwszej pisaliśmy wypracowania i notatki z lekcji. Na razie dyktował je pan, potem sami się nauczycie. Powiedział i tak się stało. W drugiej, w specjalnych miejscach, wypisywaliśmy z ogniem i mieczem ważne rzeczy. Wiadomości o bitwach i wydarzeniach oraz o osobach. Oddzielnie o takich, co żyły naprawdę i o takich, których nie było. Nad tym, czy te osoby były dobre, czy nie, i jaki miały charakter, zastanawialiśmy się głośno w klasie. Właśnie my, a nie pan. Pan tylko poprawiał, kiedy ktoś plutł. To mówienie na lekcji pan nazwał dyskusją i kto się więcej i mądrzej odzywał, ten był uczniem najlepszym i najgrzeczniejszym. Następnego roku przed wakacjami pan powiedział, że od nas odchodzi i pożegnał się. Nasze baby płakały, a ja w tajemnicy przed innymi podarowałem panu na pożegnanie Bartka Zwycięzcę. Napisałem go bardzo czysto, bez Żydów, a nawet może bez byków. To była powieść moja, wcale nie Henryka Sienkiewicza. Była ładniejsza, bo kończyła się dobrze. Pan wyjechał od nas, bo podobno nie lubił się z panem dyrektorem. Przeniósł się do Siennicy, która jest okropną dziurą i miała wszystkiego dwa kościoły, klasztor i seminarium nauczycielskie. Pan po to tam zamieszkał, żeby uczyć wiejskich chłopaków na nauczycieli. Pan o nas nie zapomniał i kiedyś za przyzwoleniem pana dyrektora zabrał do siebie na cały dzień naszą klasę i dwie inne. Tam dużo nam pokazywał, a z nim jego seminarzyści, z którymi pan wydawał gazetkę o szkole, Siennicy i innych wsiach. Nazywała się Zorza. Rżnęliśmy też z seminarzystami w siatkę. Pan nie chciał grać po niczyjej stronie i tylko sędziował. Po latach w dalekim mieście, które było do czasu jakiej takiej odbudowy Warszawy stolicą Polski. Opowiedz mi, co z naszym polonistą, co z Pierzanem, zawołał załamującym się głosem starego żołnierza i Gawrosza, kolega z Akowskiej Warszawy. On nas stworzył. O naszym poloniście z zabawnych starych czasów Pierzanie wiedziałem tylko tyle, że w Siennicy osiadł na stałe, uczył na tajnych kompletach, czy też prowadził je, i że tam było bardzo gorąco. Wiodły mnie i wciąż wiodą dawne nauczania pana. Niedawno odnalazłem kilka pana artykułów, które on dziś pisywał do pism interesujących się strojami ludowymi i pieśniami. A także kupiłem książkę W służbie narodu, gdzie raz po raz jest mowa o panu. A przede wszystkim o tym, jak z dyrektorem Gnoińskim prowadził przez całą okupację w tej maleńkiej osadzie, w której pełno było wojska niemieckiego, tajne liceum. Pan jeszcze i dziś uczy, choć jest już stary, tyle że w Warszawie, i ostatnio otrzymał order z łacińskimi słowami Polonia Restituta. Rozdział Niewidzialne Katedry. Tajne nauczanie zaczęło się u nas 25 stycznia 1940 roku, to jest od zamknięcia szkoły na rozkaz okupanta, i trwało nieprzerwanie przez całą wojnę. Nasz powiat już w tych strasznych czasach realizował hasło Polska krajem ludzi kształcących się. Wojenna służba narodowa nauczycieli uległa nieuchronnemu zapomnieniu. Mimo wysiłku nie da się odtworzyć z pamięci ani pełnej listy wojennych wykładowców, ani spisu i adresów punktów, ani nazwisk ofiarnych właścicieli lokali, którzy narażali życie i z których kilku życie rzeczywiście straciło. Dyrektor Jan Łupiński nie napisał wspomnień, dyrował jeszcze po wojnie w kilku podrzędniejszych szkołach średnich, a teraz spędza ostatnie lata w domu starców w Ozorkowie, cichym miasteczku za Łodzią. Dyrektor nie odegrał należnej roli po wyzwoleniu z dwóch powodów. Pierwszy to ten, że dyrektor był wprawdzie fenomenalnym organizatorem i koordynatorem, ale z całej nadbudowy umiał tylko wygłaszać na pożegnanie abiturentów wciąż to samo zdanie o młodych orłach wzbijających się z gniazda szkolnego do śmiałych podniebnych lotów. Drugi i może istotniejszy powód – dyrektor się spalił. Spalił się niemal doszczętnie przez 5 lat okupacji. Bo dyrektor nie był, trzeba przyznać, człowiekiem odwagi nadzwyczajnej. Ale trzeba zaraz w tym miejscu dodać, że dyrektor, nie będąc człowiekiem odwagi nadzwyczajnej, był przez 5 lat człowiekiem odwagi najwyższej. Zamieńmy w tym zdaniu cnota i dobroć na odwagę, a grzech na brak odwagi, a będziemy mieli ocenę bezprzykładnej odwagi naszego dyra. W miasteczku, gdzie z natury rzeczy wszyscy o wszystkim wiedzą, podjął się z własnej, nieprzymuszonej woli na cały czas programowego wytępienia narodu, obowiązków człowieka mocnego i heroicznie odważnego i obowiązki te przez cały czas z honorem pełnił. Jakkolwiek śmierć nie żartowała i dostali się w jej szpony i członkowie jego personelu i wielu uczniów. Jak wysiłek przy podnoszeniu ciężaru nie ma miary, własnej postawy powoduje przedźwignięcie, tak i długoletnie pełnienie obowiązków człowieka nieustraszonego spowodowało spalenie się dzielności czy sił żywotnych, które dało o sobie znać w chwili, gdy przestało działać niezbędne napięcie i świadomość, że się jest na placówce, z której w czasie nawały ognia nie wolno się wycofać. Zbliża się matura. W studniówce, którą urządzało kilka kompletów, wziął udział dyrektor i część grona. Młodzież przygotowała tradycyjne, humorystyczne kumplety. Jeden tak przypadł do gustu wykonawcom i nie tylko, że wkrótce wszedł do żelaznego repertuaru piosenek leśnych. W czasie studniówki wszedł w jakiś sposób niepojęty ze dworu pijaniusieńki, przeraźliwie brudny i obdarty żołnierz niemiecki. Wodził po naszych piersiach lufą pistoletu i bełkotał. Bełkotał, że oni tam umierają wśród straszliwego mrozu za Europę i cywilizację, a tu Sklaven Volk siedzi w cieple i przy suto zastawionym stole. Naraz błyskawiczny półprzysiad i ruch Antka do przodu. Niemiec już nie ma pistoletu. Drugi ruch, nie ma Niemca. Tylko drżenie drzwi po nim i 3 kandydatów do świadectw dojrzałości, którzy pchali go przed sobą. Niebawem 3 uczniów wraca i dołączają głosy do końcowego refrenu. Z tego, że jest szańczyk i kamień, porządnie ciemno, domyślam się, że jest to 11 listopada, a nie 3 maja. Rok 1943 to na pewno. Od tamtego Sylwestra minęło zatem 10 miesięcy. Tyleż miesięcy musi więc istnieć nasze koło mińszczan, koło akademickie. Ukonstytuowaliśmy się po koncercie u Glorki. Na następny wieczór poezji i muzyki przyszliśmy już do Maksymiliana jako grupa zorganizowana. Wkrótce powstało i koło podopieczne. Zorganizowali je po trosze na nasz wzór licealiści pod przewodem Mirki. Koło licealne ma właśnie pokazać akademikom, jak się pracuje. Urządzili wcale pomysłowe wieczornice, dyskusje o błędach sanacji i ich niepowtarzaniu w niedalekiej przyszłości. Wydawali też własne pismo. Mirka, ich prezeska i łączniczka między naszym kołem a licealnym, była chówcową szarych szeregów. Delegacja koła licealnego miała wzbogacić nasz program swoją częścią, pochodzącą z programu przygotowanego na ich akademię. Pepi ma referat okolicznościowy. Mało jest w nim mowy o listopadzie, dużo o Niemcach, od Bismarka po Oświęcim i dużo o aktualnej sytuacji na frontach. Zrywamy się jak za dawnych, zwyczajnych czasów. Śpiewamy, czy kto ma słuch, czy go nie ma i czy przemógł dławienie w gardle. Petroniusz, czyta Mirka, bo teraz właśnie ich część z broszury. Patrzymy po sobie ze zdumieniem, ale Sławka przerzuca 2-3 strony i tym samym w pierwszej sylabie, beznamiętnym głosem, ale w drugiej mocniej i w ostatniej jeszcze mocniej. Kamienie na szańce Juliusza Góreckiego. Znów przewraca kartki i zaczyna już bez przerywania. Od manifestowanie rocznic narodowych wziął na siebie Wawer jako jeden z naturalnych obowiązków. Zośka i jego koledzy dwukrotnie w czasie swojej służby przeprowadzili akcję uliczną 3 maja i 11 listopada. Dziewczęta czytały na zmianę prawie 2 rozdziały. Nie pamiętam zakończenia akademii, ani o której wyszliśmy, czy z przygodami, czy bez. Niedawno parę ubytków pamięci nasunęły mi wspomnienia drukowane w WTK pod tytułem Żałobna karta. Opisując swe krwawe wypadki z 12 i 13 lutego w naszym mieście, klęskę, jaka zawisła nad akowskim podziemiem, aresztowanie i odejście na śmierć 100 najczynniejszych, napisał je nieznany mi, a może zapomniany M. Kincel. Przeczytałem tam między innymi: w pobliżu mieszkania Morsa znajduje się stacja odbiorczo-nadawcza, broń i amunicja. Trzeba to natychmiast usunąć, mimo obstawionej przez Niemców ulicy. Do wykonania tego zadania idą dziewczęta w wieku od 14 do 18 lat. Pol, starucha, maleńka. Ładują aparat do kosza z bielizną i wynoszą, ale trzeba usunąć go poza miasto. W związku z tym, że przejazd kolejowy, przez który wjedzie droga do Anieliny, obstawiony był przez żandarmów, dziewczęta nie mają innego wyjścia. Zatrzymują przejeżdżającą budę z żandarmami i proszą o podwiezienie do Anieliny. Brawura była tak bezczelna i śmiała, że nie wzbudziła żadnych podejrzeń. Żandarmi podwieźli dziewczęta i pomogli nawet odnieść ciężki kosz z bielizną do budynku, w którym go ulokowano. Po powrocie dzielne dziewczęta usunęły również broń i amunicję z zagrożonego miejsca. Te 3 dziewczęta to właśnie były uczestniczki tamtej akademii i zarazem lektorki pierwszego tajnego wydania Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. Zdarza się, że rzucony kamień powoduje uruchomienie masy szczególnej, zwanej w stężeniach krańcowych lawiną. Która to już dwójka z klasówki? Nieraz się i dziś śnią. Nie tak często jak umarli, ale śnią. Pan był znakomitym nauczycielem, ja bodajże najlichszym jego uczniem. Pan w ocenianiu uczniów był idealnie sprawiedliwy, więc i bezwzględny. Mimo to przyjaźniliśmy się z panem. Pan posiadał w stopniu doskonałym wszystkie zalety, jakie powinny cechować nauczycieli matematyki: spokój, obowiązkowość, absolutną równość usposobienia i jasność wykładu. Pan miał świetną dykcję. Mówił precyzyjnie i z zapałem. Kadencją jego jasnych dedukcji wtórował dynamiczny trzask kredy po tablicy. Pracuj nad sobą, mówił do mnie ze smutkiem i wymierzał kolejną 2. Pracuj nad sobą, powtarzali szeptem z ławek. Apele pana do mnie, mimo ich częstotliwości, nie skutkowały. Przyczyna ich nieskutkowania tkwiła we mnie, choć była niezależna. Proces rozumowania przebiegał w miarę i nic na to poradzić nie mogłem, li tylko szeregiem przekształcających się w określonym porządku obrazów. Pan chętnie rozmawiał z nami na pauzach. Był młody, pan był mile młody i zarazem dorośle stateczny. Jak stary, mówiło się wtedy o takich młodych statecznych. Koło pana gromadzili się na pauzie najlepsi uczniowie. Bywały pauzy, kiedy chodziliśmy tylko pan i ja obok płotu z akacjami. Bardzo żywo rozmawialiśmy o moich zainteresowaniach. Pracuj nad sobą. Może ci po godzinach pomóc? Twój ojciec bardzo chce, żebyś jak on został inżynierem. Dziękuję, dam sobie radę. Panu lepiej się powiodło niż mnie, bo już wtedy ożenił się z tamtą koleżanką szkolną i odtąd chodzili ze sobą pod rękę, już jako mąż i żona. Ale to inna sprawa. Z kursu motorowego wyszły nici. Za to pan woził klasę na wszystkie możliwe zawody. Ja sam, gdy w ostatnich latach zadebiutowałem jako tajny nauczyciel i stałem się formalnie biorąc kolegą pana. Wspominam o tym przede wszystkim dlatego, że wielu z nas miało wtedy pana, choć przez kilka groźnych lat nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej za ostrożniaka, nie przychodził mimo wielokrotnych zapewnień na tajne koncerty, akademie, prelekcje z dyskusjami. Mówiono, że pan w ogóle unika ludzi, z nikim nie przestaje, nie zaprasza do domu i zdradza objawy wyczerpania nerwowego. Pan był młody, pan był mężczyzną i do niedawna naszym ideałem. Brakowało nam pana. Był mądry, interesował się tylu rzeczami, mógł dużo dokoła wynieść. Naprawdę, to rozmawialiśmy tylko raz. Pan się śpieszył zawsze, ale tym razem nie. I nie unikał rozmowy. Najpierw mówiliśmy o wspólnych kompletach i którzy uczniowie są bardziej zdolni, a którzy mniej. Z każdym innym spotkanym, znajomym, choćby nawet bliskim, zacząłbym w tamtych chwilach rozmowy od tragedii gibraltarskiej. Nieszczęście było jeszcze świeże i nie schodziło z myśli. Ale znałem niechęć pana do poruszania nieostrożnych tematów. Potem pan zagadnął mnie o moją poezję. Nigdy dawniej tego nie czynił, a przeciwnie, opędzał się od moich wynurzeń. Potem zaczął chwalić wiersze Wojciecha Bąka, że czarujące i przemawiają do serca. To była moja ostatnia rozmowa z panem, aż do wyzwolenia. Właśnie kilka dni potem wyniósł się z miasta, nie wiadomo dokąd, z całą rodziną. Na minuty przed ucieczką pana Niemcy obstawili jego ulicę. Robili szczegółowe rewizje i nawet kogoś, czy może więcej osób, aresztowali. W domu pana jednak nikogo nie zastali. Mówiono, że jest z rodziną w bezpiecznym miejscu i na razie nic mu nie grozi. Pan wrócił natychmiast po wyzwoleniu i na nowo podjął pracę w szkole. Na pierwszej plenarnej przeprosiłem pana za swoje niegrzeczne zachowanie. Pan żył przez te lata w ustawicznym lęku o żonę i córeczkę. Przez 5 lat nie pozwalał im na krok wychodzić z domu sam, wszystko na mieście kupował, porobił im w domu, w ogrodzie kryjówki. Lęki pana były całkiem uzasadnione. Przy tak silnym i ustawicznym lęku ofiarna praca pana w tajnym nauczaniu przez całą niemal wojnę była atakiem naprawdę dużego heroizmu. Po wyjeździe od nas Dyra, wkrótce po wyzwoleniu uważaliśmy, że pan by się na jego miejsce nadawał najlepiej. Wiele przemawiało za tą kandydaturą. Takt, rozwaga, stateczność, obowiązkowość, wziętość wśród nauczycieli, uczniów, rodziców. Pan miał jednak wadę, która w czasie każdej wielkiej zmiany i tworzenia od nowa staje się wadą znaczną. O swym otwartym sercu dla nowego w takich chwilach trzeba mówić bardzo głośno, a pan nie lubił mówić głośno. A o sobie nigdy. Kuratorium przysłało nam jednego, a potem drugiego dyrektora. Dyrektorzy ci nie zagrzali u nas miejsca i odchodzili bez niczyjego żalu. Ponieważ pan nie zapomniał, w której stronie miasta jest kościół, tam ci orzekli, że w naszej szkole nie ma miejsca dla matematyków Pascala. Przeniesiono pana na etat do osady o godzinę jazdy pociągiem. Gdy minął miniony okres, władze zaproponowały panu powrót do dawnej szkoły, ale pan zżył się już z tamtą, z jej młodzieżą i swoimi codziennymi dojazdami. Pozostał. W czasie swych częstych niegdyś przyjazdów do miasta raz tylko spotkałem pana. Na rynku naszego miasta wznoszono pierwsze bloki. Pan stał z ciemnowłosą dziewczynką, przed tym pierwszym już pokrytym tynkiem. Oczy pana błyszczały ożywieniem. To już jest coś, powiedział obracając się do mnie. Chciałem tym właśnie obrazem zakończyć opowieść o panu, ale przed niewielu tygodniami dowiedziałem się, jak to było z tamtą obławą w pana dzielnicy i co się stało. U pana w mieszkaniu pracował owego krytycznego dnia nadajnik radiowy, który przekazywał do Londynu szyfrowane depesze. Pan nigdy o tym nikomu nie mówił. Okazuje się więc, że pan pracował na najbardziej niebezpiecznym odcinku konspiracji. Bynajmniej nie poprzestał na samym tylko tajnym nauczaniu. Pan zatem nie był ostrożniakiem, tyle że naprawdę potrafił być ostrożny, nie tak jak my. Stoły ustawione w podkowę. Przy końcu lewego półkola siedzi młoda osoba, brunetka. Uśmiecha się, gdy skrzyżują się nasze spojrzenia. Nasz koleżeński obiad ma się ku końcowi. Młoda osoba podchodzi do mnie w przejściu. Pan mnie nie poznaje. Byłam wtedy małą dziewczynką z warkoczykami. Przedstawia się córka pana. Dlaczego tatuś nie przyszedł na zjazd? Taki już jest. Mówi, że się boi wspomnień. Niech pani koniecznie pozdrowi tatusia ode mnie. Niech mu pani powie, że pracuje nad sobą. Ciężko pracuje. Najwyraźniej usłyszałem szum wysokiego drzewa, klonu. Tadeusz Chruścielewski nie zapomniał o tych, co zasłużyli się dla tajnej i nie tylko tajnej oświaty. W książce Aurelian albo Zjazd Koleżeński przedstawił bardzo przejrzyście, jak pracowała tajna oświata w Mińsku Mazowieckim i powiecie. Bardzo subtelnie przedstawił kilka postaci nauczycielskich, Pierzana Polonistę, dyrektora Jana Łupińskiego oraz opisywanego na końcu Aleksandra Rawskiego, niecodziennego matematyka. Nie zapomniał również o innych nauczycielach, platając ich sylwetki w treść książki. Nie zapomniał o uczestnikach tajnego nauczania, o ich pracy artystycznej. Nie zapomniał o dzielnych rodzicach i tych, co pomagali tajnej szkole. Utrwalił to na zawsze w książce, dla potomnych. Z działalnością tajnej oświaty związana jest mocno organizacja bojowa Szare Szeregi. Organizacja ta skupiała nade wszystko młodzież szkolną, szczególnie tą, która brała udział w tajnym nauczaniu. Kolebką, zapleczem powstawania Szarych Szeregów w Mińsku Mazowieckim było gimnazjum i liceum ogólnokształcące, w którym tajne nauczanie zaczęło się już 25 stycznia 1940 roku. To jest od zamknięcia szkoły na rozkaz okupanta i trwało nieprzerwanie do końca wojny. W kilkuosobowych kompletach, rozmieszczonych w kilkudziesięciu punktach miasta, w mieszkaniach odważnych rodziców uczyło się 1,5 razy więcej młodzieży niż w szkole przedwojennej, jak twierdzą niektórzy bardziej zaangażowani w te sprawy. Pod opieką szkoły w Mińsku Mazowieckim powstawały ośrodki tajnego nauczania w wielu wioskach i osadach powiatu. Ze względu na bezpieczeństwo powstawały komplety do 7 osób, których liczba wymagała, przy wzroście uczącej się młodzieży, znacznego zwiększenia pedagogów. Większość tej młodzieży była zorganizowana głównie pod kierunkiem pani Heleny Łupińskiej, żony dyrektora szkoły, w drużyny harcerskie. W Mińsku Mazowieckim istniał już wtedy zalążek podziemnej organizacji pod nazwą Komenda Obrońców Polski, w skrócie KOP. Pani Helena Łupińska sięgnęła na początku do najbardziej zaangażowanych w tym ruchu chłopców, do Mieczysława Jankowskiego i Zygmunta Żółtka, a także do sublokatora swego mieszkania, Stanisława Maciejewskiego. Powstała w ten sposób grupa konspiracyjna, rozpoczęła swoją działalność jako tajna organizacja harcerska. Przysięgę w tym czasie przyjmował Zygmunt Żółtek, pseudonim Mors, który pełnił funkcję drużynowego. Początkowo obowiązywała zasada trójkowa, ale z biegiem czasu, gdy zaczęto organizować wspólne zbiórki w celach szkolenia bojowego, stało się okazją do wzajemnego poznania się całej drużyny, następnie plutonu, a w końcu niemalże całej kompanii. Skład drużyny: Zygmunt Żółtek, Mors, Kazimierz Aniszewski, Dęboruk, Henryk Konowrocki, Marian Góraz, Kmicic, Tadeusz Jankowski, Sulima, Władysław Kaczmarczyk, Kaczor, Stanisław Ostrowski, Błyskawica, Jerzy Kozietulski, Zdzisław Krasnodębski, Sokół, Ryszard Łagutko, Aleks, Benedykt Maciejewski, Sygnet, Stanisław Maciejewski, Promień, Wincenty Napiórkowski, Garbaty, Roman Paska, Minos, Witold Paska, Słup, Jerzy Paszkowski, Mirosław Serżysko, Mirea, Jan Sikora, Przemysław, Czesław Woźniak, bandyta. Wiktor Wróbel, piórko. Taki skład drużyny był na koniec 1941 roku. Później dokonywane były wewnętrzne przesunięcia w związku z organizowaniem nowych drużyn, których dowódcami zostali na przełomie 1940-41 Wiesław Kubicki, pseudonim Żółw, i Józef Popiel, pseudonim Skalny. Szybki wzrost organizacji następuje w 1942 roku. Wtedy powstają nowe drużyny. Dowódcami ich są Witold Sarzyński, pseudonim Kill, Grzegorz Kazikowski, pseudonim Reja, Kazimierz Aniszewski, pseudonim Demboruk, Stanisław Maciejewski, pseudonim Promień, Ryszard Łagutko, pseudonim Alex, Mieczysław Jankowski, pseudonim Brzoza. Dowódcą nowego plutonu został podporucznik Leń, nazwisko nieznane, a na zastępcę jego powołano w 1943 roku Stanisława Maciejewskiego, pseudonim Promień. Dowódcą kompanii od samego początku, to jest od 1940 roku do 17 lutego 1944 roku, był magister Tadeusz Smoleński, pseudonim Sęk. Według danych Stanisława Maciejewskiego w szarych szeregach działało na terenie miasta i w niektórych ośrodkach powiatu około 140 chłopców i 40 dziewcząt. Mimo że organizacja ta wywodziła się z ruchu skautowskiego, gdzie w pierwszym etapie szkolenia obowiązywał przedwojenny regulamin, to cała praca ukierunkowana była na działalność konspiracyjną dla potrzeb Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Stąd każdy członek musiał przejść przeszkolenie bojowe, włącznie z ćwiczeniami terenowymi. Początkowo zatrudniano wszystkich również przy przepisywaniu pismem kaligraficznym komunikatów radiowych pod domami, w których uruchamiane były aparaty w celu odbioru aktualnych wiadomości. Już pod koniec 1940 roku pisane były ręcznie gazetki zaopatrzone w artykuły wstępne oraz szersze komentarze do aktualnych wydarzeń. Jednak po wydaniu kilku takich gazet okazało się, że jest to za dużo pracy i postanowiono odbijać je na światłokopiarkach. To także jednak nie było praktyczne, gdyż ze względu na grubość papieru gazetka stawała się zbyt gruba. Trudna w tajnym kolportażu. W tym czasie zaczęły ukazywać się gazetki z prawdziwego zdarzenia, głównie z Warszawy, Rzeczpospolita, Wiadomości Polskie, Biuletyn Informacyjny, Żołnierz Polski, Niepodległość, Polska Walczy, Walki Ludu, Apel i inne. Przewożeniem tej prasy do punktów kolportażu zajmowały się głównie dziewczęta, ale często pomagali w tym także i chłopcy. Zdzisław Krasnodębski, pseudonim Sokół, Jan Paruzel, pseudonim Wilk, Marian Paruzel, pseudonim Sęp, Mirosław Lisowski, pseudonim Orlicz, Henryk Chojnowski, pseudonim Sten. Wielu chłopców specjalizowało się w kolportażu prasy przeznaczonej dla żołnierzy niemieckich, wydawanej w języku niemieckim. Jedno z nich, Der Soldat, zawierało na pierwszych i ostatnich stronach aktualne sprawy niemieckie, a w środku artykuły naszej prasy podziemnej. Gazetki te były bardziej podobne do gazetek niemieckich. Chłopcy z biegiem czasu wyspecjalizowali się w tej pracy i docierali do miejsca postoju Wehrmachtu i administracji cywilnej. Niemcy próbowali schwytać kolporterów, ale nie przynosiło to żadnych efektów, ponieważ wyobrażali oni sobie, że prace te wykonują osoby starsze, a nie nieletni chłopcy. Praca ta przyczyniła się do nabycia nowych praktyk w działaniu przeciw Niemcom. Była między innymi zbieraniem informacji o ruchach wojsk niemieckich, transporcie sprzętu drogą kolejową i traktem brzeskim. Ustalono specjalne punkty obserwacyjne, mieszczące się przy torach kolejowych, przy trakcie warszawskim, stosując przy tym zasadę, że obserwacje jednego szlaku transportu było dokonywane przez trzy lub co najmniej dwa posterunki jednocześnie. Nasilenie tych prac nastąpiło od stycznia do czerwca 1941 roku, przed napaścią Niemców na Związek Radziecki. Ważną pracę wykonywali harcerze, włączeni do służby łączności z terenowymi ośrodkami podlegającymi komendzie obwodu Mewa. Był to pierwszy kryptonim obwodu Mińska. Obwód podzielony był na 6 ośrodków terenowych, obejmujących po kilka gmin. Pierwszy ośrodek – miasto i gmina Mińsk Mazowiecki. Drugi ośrodek – gminy Glinianka, Kołbiel, Siennica. Trzeci ośrodek – gminy Wielgolas, Latowicz, Iwowe, Jeruzal. Czwarty ośrodek – gminy Kuflew, Cegłów, Mrozy, Kałuszyn. Piąty ośrodek – gminy Jakubów, Dobre. Szósty ośrodek – gminy Dębę Wielkie, Stanisławów, Pustelnik. Każdy z ośrodków dzielił się na podośrodki, gminy, posiadające swego komendanta. Ośrodki i podośrodki posiadały własne punkty kontaktowe obsługiwane w zakresie łączności, kolportażu prasy podziemnej i innych spraw przez harcerzy. Pierwszym dowódcą łączności był Zygmunt Żółtek, pseudonim Mors, który oprócz dowódcy pełnił i inne zadania w łączności. Gońcami w tym czasie byli Kazimierz Aniszewski, Wiktor Wróbel, Zdzisław Krasnodębski, Tadeusz Sarzyński, Władysław Kaczmarczyk, Janek Paruzel, Stanisław Maciejewski i inni. W latach 1942-1944 skład grupy łączności uległ dużej zmianie. Weszli do niego młodsi harcerze, którzy wszelką korespondencję zaszyfrowaną, pocztę oraz prasę dostarczali do punktów kontaktowych w ośrodkach i podośrodkach w Dobrem, do policjanta Chodakowskiego i drogomistrza, w Pustelniku do Józefa Cudnego, w Stanisławowie do Mariana Trąbińskiego, w Kałuszynie do doktora Włodzimierza Bołądzia, w Mrozach do Mieczysława Hercego, w Mieni do policjanta Morawskiego, w Siennicy do kierownika szkoły Bronisława Kozika, w Kołbieli do drogomistrza Wójcika, w Siodle do Gustawa Zalewskiego, w Chyżynach do braci Zdzisława i Tadeusza Braulińskich, w Iwowem do Edmunda Maciejewskiego, w Gliniance do właściciela sklepu Sidora, w Rudzienku koło Kołbieli do właściciela sklepu Sychowicza. Akcje dywersyjne mniejszego formatu, przeprowadzane przez członków Szarych Szeregów, zwiększały się. Dotyczyły one rozliczenia ludzi wysługujących się w różnej postaci okupantowi. Zdarzało się, zresztą niezbyt często, że ktoś z Polaków przejawiał służalczą działalność w stosunku do Niemców lub wygłaszał opinie nielicujące z godnością Polaka. Wówczas kierownictwo walki cywilnej przygotowywało specjalne ogłoszenia, które były rozwieszane przez chłopców na słupach w miejscach najbardziej uczęszczanych. To miało swój wydźwięk, jakże pożyteczny w skutkach. Opornym stosowano większe kary. W 1941 roku dokonano szeregu akcji na gminy w celu zniszczenia nakazów kontyngentowych, ewidencji osobowej. Niszczono linie telefoniczne, bimbrownie, które były plagą społeczeństwa, bowiem rozpijano w ten sposób ludzi. Przechodzono stopniowo do coraz to nowych akcji dywersyjnych, jak tartaki, gorzelnie, niektóre zakłady. Chodziło o to, aby te zakłady nie pracowały dla Niemców. Dywersja Armii Krajowej coraz bardziej się rozwijała. Jakże często ci mali harcerze na początku wojny stawali się z biegiem czasu młodymi, wyćwiczonymi ludźmi zdolnymi do najtrudniejszych akcji. Wspólny cel patriotyczny tej młodzieży, dobra nauka i walka z całej siły z wrogiem zostały osiągnięte w pełni. Godne podkreślenia jest również i to, że wielu chłopców z tajnych kompletów należało do Armii Krajowej w swoich miejscach zamieszkania, gdzie działali także z całą energią. Luty 1944 roku. Straszna wsypa. Aresztowanie łącznika Janka Paruzela pod Wielgolasem. Niegodna postawa Zygmunta Żółtka w czasie przesłuchania go w szkole w Latowiczu doprowadziła do tego, że wielu z tej dzielnej młodzieży przypłaciło życiem. Zastrzelony został przez Niemców w czasie ucieczki z domu Mieczysław Jankowski, pseudonim Brzoza. Rozstrzelani na Pawiaku dzielni bracia sarzyńscy Janek Paruzel. Dowódca tych chłopców, bohater, to nauczyciel, a jednocześnie wykładowca szkoły podchorążych, Tadeusz Smoliński, który idąc na śmierć wypowiedział jakże znamienne słowa: "Trzymajcie się, chłopcy, idę na śmierć, żeby mogli żyć inni". Niezapomniany Kazimierz Aniszewski, pseudonim Dęboruk, który zorganizował w Mińsku Mazowieckim największy oddział partyzantki AK. Jego śmiałe akcje w Porębach Leśnych i innych miejscach. Jak już wspomniałem, w maju 1944 roku koło Anieliny został aresztowany, po przesłuchaniu wywieziony do obozu Gross Rosen, gdzie zginął w czasie ewakuacji obozu przy rozbrajaniu konwoju. Zginął również rozstrzelany na Pawiaku dr Jan Hubert. Człowiek wielkiego serca, lekarz o wielu specjalnościach. Aresztowany w czasie wsypy, dlatego że w jego domu, a ściślej jego gabinecie lekarskim, mieścił się sztab mińskiej AK, w co nie był nawet wtajemniczony. Zginęło wielu innych ludzi, wśród nich rodzina Popielów. Środowisko mińskiego liceum zapłaciło krwią za swą niepokorną postawę. Wielu nauczycieli, uczniów i absolwentów zginęło w czasie wojny. Lista poległych profesorów, wychowanków i innych ludzi z tajnego nauczania w Mińsku i powiecie, którzy nie doczekali dnia wyzwolenia i zginęli z rąk okupanta, jest bardzo długa. Nie wolno o tym zapomnieć. Czytał Patryk Bartoszewski.